Wątek chiński wprowadziła pani Izabela Kloc, mówiąc o książce Song Hongbinga, czyli książka pod tytułem Wojna o pieniądz. Andrzej Zawadzki-Young jest po drugiej stronie lądu, Eurazji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się.
Bo to nie jest druga strona oceanu. Pana ulubiona książka to?
Moją ulubioną książką jest opowieść autora chińskiego Mao Yan, zresztą laureata Nagrody Nobla, które zdaje się pod polskim tytułem jest to Obfite piersi, pełne biodra. Znakomite przedstawienie sytuacji właśnie na wsi chińskiej, mało miasteczkowej w latach 60. 70. Chin.
A nawet wcześniej, bo chyba początku XX wieku sięga ta historia. Szczerze powiem, po przeczytaniu tej książki znielubiłem Chińczyków. Ich dzikość po prostu jest przerażająca.
Nie wiem, jak to określić, czy z pewnością dla Europejczyka jest to przerażające, bo to jest zupełnie inna kultura, inne zrozumienie w ogóle pojęć, które są, kierują nami, które kierują właśnie społeczeństwem, powiedzmy sobie społeczeństwem właśnie zachodnim, społeczeństwem europejskim. To jest zupełnie, czy ja wiem, czy aż tak, żeby porażające. Trzeba po prostu to, ja wiem, że jest to mi łatwo powiedzieć, szczególnie, że mam z tą kulturą, z tymi zwyczajami do czynienia na bieżąco, na codziennie. I to jeszcze do tego dochodzi ten czynnik, który staram się też podkreślać, że mówimy Chiny, ale są tak zróżnicowane w swojej właśnie społeczności, w swoich nawet zwyczajach, w swoich zachowaniach. I to nie tylko między prowincjami, ale nawet między bym powiedział, no, rejonami, a nawet bywa, że i wioskami. To zależy oczywiście od położenia. Więc tutaj jest ten czynnik taki, no, nieznajomości i on może też wywoływać takie przerażenie. No, te czasy, które opisuje właśnie Mao w swojej książce i potem jeszcze w kolejnych on, rzeczywiście to były czasy, gdzie tak, no, jednostka się zupełnie nie liczyła, no i każdy walczył też i o przetrwanie, a szczególnie wobec wszechmocnego aparatu partii, Hui Wenbinów i tych właśnie oddziałów ich, i można było być posądzonym w każdym momencie o wszystko, co jest najgorsze i co jest złe. Więc tutaj było to też takim elementem, oprócz tego, że każdy starał się zachować swoje życie rodzinne, swoje jakieś prowadzić, to jeszcze było to dodatkowym czynnikiem takim paraliżującym.
Ale z tego, co my wiemy, być może to jest wyobrażenie błędne. Jednostka nadal nie liczy się w Chinach. Chińczycy żyją w jakiejś komunie, w jakiejś zbiorowości, mają zupełnie inną świadomość. Nie wiem, na której stacji benzynowej rozmawiałem z człowiekiem, który spędził 2 lata w miejscu w Chinach, w miejscu, w którym nikt nie mówił w żadnym innym języku niż chiński. Powiedział, to nie tylko nieznajomość języka, żadnego wspólnego kodu kulturowego nie mieliśmy. Ja nie mogłem powiedzieć Arystoteles, ja nie mogłem powiedzieć czegokolwiek, bo oni tego w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi, a ja z drugiej strony też nie wiedziałem, o co im chodzi.
To jedną rzecz, którą tutaj pan redaktor podkreślił, bardzo istotną, to jest mianowicie właśnie, nie ma wspólnego kodu kulturowego. Jest to tak odrębny kod kulturowy, że to jest daleki od europejskiego zrozumienia. To jest jeden aspekt sprawy. Drugi, gdyby powiedzieć o sprawach związanych z właśnie, czy wciąż jest to czy jednostka, czy zbiorowość, bo może tak bym to ujął w skrócie, w wielkim skrócie. Otóż śmiem twierdzić, że w tej chwili, oczywiście to są zmiany w przestrzeni czasu, coraz bardziej dochodzi dochodzi do głosu jednak nie tyle zbiorowość, co jednostka. Pojęcie zbiorowości, bym powiedział, że ono istnieje, ale szczególnie, właśnie to bym rozdzielił tak, szczególnie na wsi. Na wsiach i mimo tego, że na przykład właśnie w Szanghaju 20% z tych osób, które migracyjnych tutaj przyjeżdżają do pracy, że mieszkają tutaj, to są z jednej prowincji Anhui. I oni mają rzeczywiście swój taki własny styl życia, zachowania i styl właśnie życia w zbiorowości. Nie wiem, po co chcą wiedzieć. Pytają się o wszystko, o wszystkie szczegóły od osobistych po inne. Ma się właśnie wrażenie, że to, co tutaj padło, że żyje się w jakimś takim właśnie zbiorowisku, komunie. Mimo, że on jest stamtąd, tamten jest stamtąd, ale wszyscy są z Anhui, więc rozmawiają o wszystkich, o wszystkim od spraw zawodowych po osobiste, mimo, że często nawet się nie znają. Natomiast przeciwstawiam tutaj ten obraz obrazowi mieszkańcom miast, tak właśnie jak Pekin, Beijing czy właśnie Szanghaj, gdzie w Szanghaju wyraźnie odczuwam taką, wręcz bym powiedział, egoistyczną postawę, czyli jest to jakby przejście w drugą skrajność, bo od takiego właśnie wręcz wtrącania się do życia osobistego, do życia, żyjemy wszyscy razem w jednej grupie, komunii, jak to zostało to określone, do bardzo egoistycznego, że nie interesuje mnie to. Notabene wielu chińskich socjologów, profesorów zwraca na ten niebezpieczny proces uwagę, bowiem on powoduje raz, że obojętność do tego, co się, nawet jeśli się zdarzy jakaś sytuacja, wypadek na ulicy, czyli bardzo trudno o tego tak zwanego, no, w Europie mówimy, dobrego Samarytanina. Więc tutaj ważny jestem ja, bo ja się bogacę, ja się dorabiam, ja robię. No, więzi społeczne oczywiście też tutaj są poluźnione, bo w miastach to jest to tygiel właśnie różnych migracyjnych.
A takie proste pytanie, przepraszam, że przerwam. Ile się zarabia w Szanghaju?
Bardzo trudno powiedzieć jednoznacznie. Pytanie jest dobre, że w Szanghaju, bowiem już od 10 lat władze prowadzą reformy, że większość decyzji, takich właśnie jak średnia pensja, średnia inna, jest scedowana na dane miasto, na daną prowincję. Oni decydują, jaki mają budżet i jak to jest. Szanghaj należy do miast, który jest o jednej z największych zarobkach, średnich zarobkach, bo dochodzą nawet dochodzą do 10 tysięcy złotych. To jeśli chodzi o pracowników biurowych, robotnicy to nawet i do 3-4 tysięcy złotych. Najniższa pensja jest 1800 złotych w Szanghaju. To też powoduje to właśnie, że ludzie z małych miasteczek, z innych prowincji, ze wsi, do dużych miast, bo mogą zarobić więcej. No każdy chce.
A my jesteśmy teraz, rozliczamy się z podatków, czyli PIT tak zwany wypełniamy, a jest chiński PIT?
Tak, jest. Jest PIT, ale tutaj on właśnie dosięga głównie tych, nie tych z najniższą pensją oczywiście, ale tych ze średnią i wyżej. Głównie rozliczany on jest, jeśli chodzi o pracowników, przez zakłady pracy. Zakład pracy składa deklarację i wypełnia za pracownika i odprowadza te podatki, odciągając automatycznie też z pensji. Natomiast jeśli chodzi w prywatnych, też jest to przyjęte w przedsiębiorstwach, chociaż tu zależy, jak pracownik się umówi. Ale jest w każdym razie.
Mieliśmy rozmawiać o ambasadorze i o jego oświadczeniu, które zbulwersowało szczególnie Litwinów, Łotyszy i Estończyków, gdzie poddał w wątpliwość istnienie krajów bałtyckich i ich granic, ale nie zdążymy, bo jeszcze muszę zadać pytanie w takim razie. A kto jest najbogatszym człowiekiem w Szanghaju?
W Szanghaju najbogatszym człowiekiem to jest szef firmy ich handlowej Pinduoduo. To jest internetowa firma handlowa, która sprzedaje wszystko oczywiście w miarę najtańszej cenie. I on jest ma wyceniany jest jego majątek na 30 miliardów dolarów.
Niewiele.
No, bo to jest jeden też inny problem tutaj w Chinach, który czasem też podkreślam, a mianowicie ten, że bogaci się bogacą i jest naprawdę bardzo duża ilość milionerów, miliarderów, natomiast ci na wsi to bardzo powoli ich dochody wzrastają w tempie nieporównywanie mniejszym.
I tak, to zapomnieliśmy o tym, ambasadorze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jest godzina 8 w Warszawie, w Szanghaju. Przypomnijmy, która godzina?
Druga, o południu.
Już, to, czy już po, 14. Już po obiedzie, czy przed obiadem?
Pan... Po. I był obiad o 12.
Chiński obiad?
Aż 6.
Pałeczkami?
Oczywiście. Kurczę. Bo to nawet nie ma dostępnego noża widelca, no chyba, że się kupi.
Wysłać nóż i widelec, będzie pan ekstrawagancki, będzie pan zwracał uwagę.
No myślę, że taka prowokacja to za dużo. I tak się przypatrują mnie uważnie, czy właśnie potrafię się posługiwać i czy... A szczególnie jak mówię po chińsku, to jest dla nich dość duże zaskoczenie i dość duże, szczególnie, że już przestałem mieć takie opory w mówieniu po chińsku, więc to wystarczy zwracam uwagę.
Małgosia Klesz też nauczyła się jeść pałeczkami, 2 miesiące spędziła w Wietnamie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Pozdrawiam.
Andrzej Zawadzki Yang był gościem poranka w Net Studio Szanghaj, a Małgosia z Hanoi wylądowała na krakowskim przedmieściu i jest z tego powodu szczęśliwa. Zapraszam.
Niewątpliwie.
Zapraszam na wiadomości.